My z Kijowa przenosimy się do Warszawy. Michał Szpądrowski, radny Warszawy, ale też dyrektor biura ministra spraw wewnętrznych, jest gościem Poranka Wnet. Nie wiem, czy ta ostatnia informacja jest prawdziwa. Jeśli nie, proszę powiedzieć dziennikarzu, pracuj przed programem.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Po części tak, dyrektor biura poselskiego pana ministra Kamińskiego, ale nie w resorcie, tylko jako, powiedzmy, najbliższy współpracownik w Sejmie. O, tak.
No dobrze, co dzieje się w Warszawie?
No, myślę, że dzieje się sporo. Ostatnio mieliśmy nadzwyczajną sesję zwołaną na nasz wniosek. Sesję, która dotyczyła tak naprawdę polityki transportowej, polityki mobilności, można by było tak to nazwać, związanej głównie z planami miasta wprowadzenia, i to dość szerokiego wprowadzenia, tak zwanej strefy tempo 30, czyli ograniczenia prędkości ruchu na stołecznych drogach do 30 km na godzinę, dość szerokiego, ponieważ tak powierzchniowo będzie to około 80-kilku% powierzchni miasta stołecznego Warszawy.
Będzie można jeździć samochodami tylko 30 km na godzinę.
Zgadza się.
Ale tak, też rozumiem, że po wąskich drogach Żoliborza czy Saskiej Kępy, ale też po tych dużych arteriach, trasa Łazienkowska.
Miasto stołeczne Warszawa twierdzi, że nie, tamte ograniczenia nie będą 30, tylko no może 50. Natomiast na zdecydowanej ilości dróg, bo będzie to około 65% dróg, które są w mieście stołecznym Warszawa, ograniczenie oficjalne będzie 30 km na godzinę, chociaż jak samo miasto przyznało, nie będzie miało jak tego za bardzo egzekwować.
Czasami potrafię egzekwować za pomocą kamer, które są w rozmaitych miejscach, robią zdjęcia niegrzecznym kierowcom. Ale proszę powiedzieć, czy to są decyzje, czy to są plany?
To jest tak, że my złożyliśmy wniosek o zwołanie tej sesji ze względu na to, że z końcem stycznia kończy się proces konsultacji. Wiem, że to jest taki trochę yeti, te konsultacje. Wszyscy słyszeli, ale często jest tak, że mało kto widział, a właściwie mało kto widział. No i zgodnie z naszymi przewidywaniami, w momencie, gdy była udzielana nam informacja na temat tego, jak te konsultacje przebiegały, to na dwumilionowe mniej więcej miasto, jakim jest teraz miasto stołeczne Warszawa, nawet większe, w udział w konsultacjach wzięło około 400 kilkudziesięciu osób. Jest to więc, powiedziałbym, no liczba niewystarczająca dla nas, żeby głos tylko tych kilkuset osób był no tak ważny w podejmowaniu tych decyzji później, a decyzje będą podejmowane, i co też budzi nas sprzeciw, zarządzeniem prezydenta miasta stołecznego Warszawy, a nie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy.
A co to za różnica, skoro w Radzie prezydent ma przewagę?
To nie jest tak, że w niektórych sprawach radni Platformy Obywatelskiej nie potrafią się przeciwstawić prezydentowi, i myślę, że przynajmniej jakieś poprawki do tych najbardziej radykalnych planów by na pewno były, gdyby to przechodziło przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, a tak mamy sytuację, która będzie wyglądała tak, że pan prezydent może sobie 1 lutego podpisać zarządzenie, że będzie wprowadzał taką politykę od dnia takiego i takiego na mapie takiej i takiej. No i Rada Miasta Stołecznego Warszawy, Rady Dzielnic, które przecież również funkcjonują, nie będą miały w tej sprawie nic do powiedzenia.
Czyli tempo 30 może wejść w życie wnet, czyli lada dzień.
Tak, może wejść wnet i myślę, że dookoła ulic, które otaczają Radio Wnet, również może się to wydarzyć. Więc no dlatego chcieliśmy, żeby ta sesja się odbyła, żeby udzielono nam jak najszerszych informacji. Przygotowaliśmy też między innymi uchwałę zmieniającą zasady, na jakich powinny być przeprowadzane konsultacje. Chcieliśmy, żeby właśnie ważne polityki miejskie były obowiązkowo opiniowane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, Rady Dzielnic. Platforma Obywatelska zamknęła dyskusję w tym punkcie, nie dając się wypowiedzieć mieszkańcom, a kilkudziesięciu z nich było zgłoszonych. My się do tego przyzwyczailiśmy, ale myślę, że dla niektórych mieszkańców to było takie pierwsze zetknięcie z tym samorządem w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, która tak mówi, że to jest blisko mieszkańców, a potem jak przychodzi co do czego, to jest już inaczej. Tak więc tak, panie redaktorze, możemy mieć taką sytuację, że lada dzień będą podejmowane decyzje o tym, jak ta strefa będzie wyglądała i jak wielu z nas dotknie.
To jest jedna z tych decyzji, które mają w ogóle wykluczyć chęć do posiadania samochodu i chęć jeżdżenia po mieście.
Myślę, że takie jest założenie. Zresztą to jest tak, że na radach miasta czy na komisjach często Warszawa mówi, no ale spójrzcie na te europejskie i światowe stolice, przecież one podejmują takie same decyzje. Tylko no jest pewna różnica pomiędzy Warszawą odbudowywaną z ruin, zniszczoną przez Niemcy, która no miała potem odbudowywane szerokie arterie, a historycznie wąsko zabudowanym na przykład Londynem czy Kopenhagą, gdzie no wprowadzanie takich ograniczeń no tak naprawdę nie zmienia nic, bo i tak miasto jest tak zakorkowane, że ludzie i tak jeżdżą te 30 km na godzinę. No a tutaj może to sparaliżować ruch. W tym naszym zdaniem może doprowadzić do tego, że chociażby mniej atrakcyjny będzie transport publiczny, ponieważ autobusy też będą musiały się w wielu miejscach dostosować i stać w korkach, które będą spowodowane tymi ograniczeniami.
Ale może to jest dobry pomysł, żeby wykluczyć samochody z centrów miast. Może wtedy będzie sympatyczniej, lepiej, czyściej.
W jakimś stopniu można by było uznać, że gdyby ta Warszawa miała być i w centrum, i na tych wszystkich ulicach zielona, to jest, to oczywiście to byłby jakiś argument za tym, żeby tak to przeprowadzać. Natomiast jak widzimy po niektórych z tych realizacji, które są robione, jak chociażby Plac Pięciu Rogów, no, który miał być nową zieloną wizytówką Warszawy, okazało się, że wybetonowano plac i posadzono raptem kilka drzew i jeszcze jakieś tam dziwne oczko, które nikt nawet nie wiedział, że to oczko, wszyscy myśleli, że to kałuża. Więc no, plany zawsze są imperialne, a potem na wykonaniu okazuje się, że to wcale nie jest tak zielone i wcale nie jest tak przyjaźnie.
Myślałem, że mówi pan oczko o tym czymś, co śledzi każdy ruch w tamtej okolicy.
Nie takie oczko, bardziej to było takie...
A takich oczek, które śledzą w Warszawie, jak jest dużo?
System monitoringu miejskiego, szczególnie w centrum, jest dość szeroki. Danych dokładnych w tym momencie panu redaktorowi nie jestem w stanie przytoczyć, ale gdzieś to jest w sprawozdaniach Straży Miejskiej chociażby i chociaż w centrum jest tego sporo.
To skoro o Straży Miejskiej, to ile kosztuje ten jeden wóz, który tak jeździ i patrzy, które samochody są zaparkowane bez odpowiedniego, za darmo.
Jeden, jeśli
wie pan,
dobrze
jakim
pamiętam,
samochodzie.
Tak, są takie, które jeżdżą, mogą przypominać trochę jakby trumnę wiozły na dachu, prawda? Mają taką aparaturę trochę tak wyglądającą. Jeśli dobrze pamiętam, to koszt jednego z nich opiewał w granicach 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych. Miasto twierdzi, że one się stuprocentowo zwracają i to po dość krótkim czasie.
A taki samochód co potrafi?
Taki samochód potrafi z tej trumny, która u niego na dachu jest, szczytywać nasze tablice rejestracyjne samochodów, które parkują i z systemem się łączyć satelitarnie, czy dany samochód miał wykupione albo w słupku, albo w aplikacjach mobilnych różnego typu parkowanie.
I tak jak
parkowanie.
Jedzie z tą szybkością poniżej 30 km, to o wszystkich samochodach wie? A czy nie było tak, czy nie było tak kiedyś takiego orzeczenia, że w ogóle to, że wpisujemy rejestrację samochodowe, to jest wbrew zasadom ochrony danych osobowych?
Ja takiego orzeczenia sobie nie przypominam, ale chętnie bym się z nim zapoznał, bo to ten system funkcjonuje nie tylko w mieście stołecznym Warszawa, ale chociażby w Krakowie i innych miastach. No, on był wprowadzony dlatego, że no, ktoś kupował sobie bilecik przysłowiowy, prawda, i od godziny na przykład 10 do 13. W momencie, gdy nie była wpisywana rejestracja, to ludzie sobie go użyczali przy różnych postępowaniach o anulowanie mandatu i taki stał za tym pomysł, ale ja takiego orzeczenia nie znam, a chętnie bym się z nim zapoznał.
Łukasz Jankowski wszedł do studia, przygotowuje się do rozmowy z Waldemarem Budą, ale ma też gazety.
Mam gazety i mam też pytania a propos tego oczka jednego i tych wielu oczek, które patrzą na mieszkańców Warszawy. skoro mamy w studiu osobę, która blisko współpracuje z Mariuszem Kamińskim, to o innym oczku i innych oczkach zapytam, po co rządowi wgląd w moje maile, w moje SMS-y i w moją komórkę, bo mniej więcej taki projekt został złożony.
To nie jest tak, że rząd będzie miał dostęp natychmiastowy do wszystkich maili, wszystkich SMS-ów, czy na bieżąco patrzył, czy pan redaktor czyta Twittera,
czy gra w Angry Birds. Komórce, to będzie można to zrobić.
Większość rzeczy mam w komórkach niedostępnych dla służb specjalnych.
Na razie, panie redaktorze.
To jest rozwiązanie, proszę państwa, które no, żyjemy w świecie, w którym ta przestępczość, szczególnie ta przestępczość mocno zorganizowana, w tym chociażby mafie VAT-owskie, no, operują w trybie tak naprawdę komunikacji bardzo szybkiej, krótkiej, pozbywania się szybko tych telefonów, również tych burnerów tak zwanych.
Jasne,
więc do zwalczania takiej przestępczości to jest umożliwienie takiego korzystania z różnych technologii przez odpowiednie do tego służby i jest konieczne, ale to nie znaczy, że wszyscy będą rejestrowani.
Kto to będzie kontrolował?
To jest tak jak za każdym razem, gdy się odbywa to chociażby w tym dotychczas w przypadku podsłuchów czy i takiej kontroli, jest to za zgodą sądu.
Znaczy, jeżeli pan będzie chciał sprawdzić moją komórkę, to jednak sąd będzie musiał się zgodzić.
Będzie to procedura, która no, nie gwarantuje służbom tego, że mogą sobie w telefon redaktora Jankowskiego wejść, żeby zobaczyć, na którym poziomie Angry Birds na przykład jest, czy innej gry na telefonie, albo czy cokolwiek tam robi.
Ale maile
natomiast
na przykład,
natomiast w przypadku, gdy będą zachodziły takie okoliczności, są szybkie ścieżki, w których sąd będzie mógł podejmować takie decyzje, tak żeby, tak jak mówię, no, taką przestępczość, która komunikuje się bardzo szybko i te ślady mogą bardzo szybko po takiej przestępczości zniknąć, żeby móc namierzyć. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że może nie wszystkich obywateli zawsze to przekonywać, bo każdy ma poczucie, że wszyscy będą szpiegować, ale myślę, że jest to i tak o wiele bezpieczniejsze niż wiele aplikacji, które instalujemy na swoim telefonie i nawet nie czytając regulaminów, akceptujemy wysyłkę danych w różne miejsca świata, czy to chociażby do Chin, czy innych krajów. I ta kontrola przynajmniej jest za zgodą odpowiednich organów państwa. A tutaj często niestety zgadzamy się sami i te dane są wyszpiegowywane za naszą zgodą.
Łukasz, nie ochronisz tajemnic. Wszystko, co masz w komórce, jest
publiczne.
Jest prawie publiczne. A czy o TikToku kiedyś rozmawiano na posiedzeniach jakichkolwiek gremiów, które myślą o tym, żebyśmy nie byli szpiegowani?
Ja na temat tych gremiów, które pewnie obradują w trybie niejawnym, nie mogę nic wiedzieć.
A tak między politykami PiSu. Czy taka rozmowa była nie tajna, taka zwykła przy kawie rozmowa, ktoś powiedział, słuchaj, Amerykanie nie chcą tego TikToka, bo mówią, że to system szpiegowski chiński, to może my byśmy się nad tym zastanowili, czy chiński, czy nie chiński.
Na pewno kilka razy w rozmowie z kolegami, szczególnie młodszego pokolenia, pojawiał się ten temat, że ja na przykład tej aplikacji na telefonie nie mam. Miałem ją kiedyś zainstalowaną bardzo krótko, ale zrezygnowałem z tego i wielu osobom to zresztą też polecam. Ja osobiście nie używam i z kilkoma osobami na ten temat rozmawiałem, że jest to no, bardzo kradnące oprogramowanie.
Dobrze, to na zakończenie rozmowy, czy ten tempo 30, to uda się przesunąć, zahamować, powiedzieć, że to jest niedobry pomysł, czy się nie uda?
Jest spora grupa mieszkańców, która jest zainteresowana tym tematem.
Może jakieś referendum?
Co było na sesji.
W tej sprawie.
Rozważamy różne kroki w tym temacie. W tym wiem, że strona społeczna również zastanawia się nad tym, żeby referendum zorganizować. No na pewno nie zostawimy tego tematu samego sobie.
Nie wiedziałem, że pan redaktor tak szybko jeździ na rowerze.
Jeszcze szybciej potrafię, szczególnie Karową, bo jest z górki. Tam mógłbym przekroczyć 30 km na godzinę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję
w Poranku Wnet. Michał Szmądrowski, radny Warszawy. Polityk Forum Młodych PiS jest wiceprzewodniczącym, czyli Łukasz za 20 lat będzie prezesem partii rządzącej. Wtedy Łukasz Jankowski...
Oj nie.
Nie?
Nie, to całkowicie nie praca dla mnie.
Łukasz Jankowski, naprawdę?
Nie, widzę, ile pan prezes Kaczyński musi poświęcać temu i no sam nie wiem, czy byłbym w stanie tyle z siebie dać, tak więc bardzo chętnie w innych rolach, ale prezes partii to chyba za duża odpowiedzialność.
A ile wolnego czasu ma radny Warszawy i wiceprezes Forum Młodych PiS?
Niedużo, chociażby dzisiaj spałem jakieś 3-4 godziny, ale no niech to nie będzie wyznacznikiem, że tak może jest dzień w dzień, natomiast no ogółem działalność publiczna zajmuje sporo czasu. Myślę, że podobnie jak bycie dziennikarzem.